Mam nadzieję, że to kazanie będzie krótsze niż tydzień temu. Ale zobaczymy, któż wie. Słuchajcie, zaczniemy. Przeczytam tylko, jeśli chodzi o temat kobiet, nie? Bo dzisiaj w Polsce jest taki bardzo popularny temat, czy kobiety mogą być pastorami i tak dalej. Jest to bałkowane w lewo i w prawo. Więc co, żeby uciąć trochę tą dyskusję, bo to dla mnie jest szkoda czasu, przeczytam tylko dwa fragmenty. Chciałbym, żeby ktoś znalazł przypowieści Salomona 31, chyba 24 będzie, dobrze z głowy mówiłem. A też będę leży przypowieści Salomona, czy ktoś miał otwarte, bo ja akurat tego fragmentu nie mam. A przeczytam dwa fragmenty z Biblii. Nie będę chciał je komentować. Myślę, że Paweł sam najlepiej wszystko wyjaśnia. I musimy złożyć te dwa fragmenty tak naprawdę, bo chrześcijanie strasznie uwielbiają skrajności. I lubią wpadać albo jedną, albo w drugą. Czyli jedna jest taka, że kobiety na pastorów, a druga jest, że kobiety w ogóle nie mogą nic nauczać, ani nic robić w kościele, co jest takie gdzieś tam nie wiem, jakiejkolwiek służby, nawet nie mogą być liderami i tak dalej, bo są kobietami. Więc żeby to zrównoważyć, to takie dwa wersety dzisiaj przeczytamy. Jeśli ktoś ma... Najpierw mój fragment. 1 Tymoteusza 2,9. Zaczynamy. Jak ktoś ma otwarte tego przypowieści, to nie zamykajcie, bo to będzie potrzebne.
Pierwszy Tymoteusza
od 2,9 zaczynam czytać i to jest taki fragment, oczywiście z kontekstu troszkę wyrwany, no ale większy przeczytamy, żebyśmy zrozumieli, o co Paweł mówi. Podobnie kobiety w skromnie zdobnym odzieniu niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nieprzesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem. Lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności. Czyli generalnie tu chodziło, żeby się nie stroić zbytnio zewnętrznie, tylko żeby dbać przede wszystkim o to swoje wnętrze. Ale dalej pisze tak. Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem. Lecz chcę, by trwała w cichości. Teraz jest powiedziane dlaczego. I możemy to olać, albo możemy wziąć to sobie do serca. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś zostanie przez... No to jest wytłumaczenie rodzenie dzieci. Nie przez rodzenie dzieci, tylko przez potomka. Pewnego będzie zbawiona, tak? Więc to, że upadła, to jest jedno, ale będzie zbawiona przez jednego, nie przez rodzenie dzieci, tylko przez potomka. Fajne zbawienie by było, co? Przez rodzenie dzieci, nie? Panny nie mają szans do niebo, sorry, nie? Niektórzy by pewnie chcieli tak to zinterpretować, ale to nie o tym, bo zupełnie jest mowa. Jest mowa o potomku, który zbawia kobiety, tak jak wszystkich innych, nie? Więc nie wiem, ja nie chcę tego komentować, słuchajcie. Paweł pisze, tak? Bardzo wyraźnie jest napisane nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem. Niektórzy mówią, a to było w Koryncie, ale ten list nie jest do Koryntian. To jest list do Tymoteusza, on nie jest w Koryncie, słuchajcie. Bo niektórzy próbują zwalić, że to tło historyczne. No sorry, tu nie ma tła historycznego, to jest list pasterski do Tymoteusza. Jest wyraźnie napisane, że kobiecie nauczać kobiecie nie pozwala, ani też przewodzić nad mężem. Czy może być pastorem według tego wersetu? Tak? Nie ma szans. Ale to nie znaczy, że kobiety są głupsze i to nie znaczy, że kobiety nie mają nic do powiedzenia. Bo teraz chcę, żebyśmy przeczytali to fragment, który mi Sasza podrzucił. Przypowieści 31-24. Tam, pamiętacie, tam jest opis dzielnej kobiety. I w tym opisie dzielnej kobiety jest coś mowa o mądrości. I posłuchajcie co tam jest mądrości. Dobrze mówię 24, jest o mądrości, czy nie? Kto tam ma?
31-24, dobrze żeśmy zapisały?
Tak. No właśnie nie wiem, czy 24, dajcie, ja powiem.
Aha, ale pamiętaj, że tam jest przesunięcie chyba.
26. O kobiecie to jest mowa. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Słuchajcie, bardzo często jest tak, nawet w małżeństwach, że kobiety mają więcej mądrości od mężczyzn. Tak? Sorry, panowie, ale tak bywa. I to wcale nie jest powiedziane, że mężczyźni nie mają ich słuchać. Tylko, jeśli chodzi... Mamy ich słuchać, jak najbardziej. I przyjmować. I podam wam przykład starotestamentowy. Abraham raz posłuchał swojej żony i poczuł się Ismael. To była dobra rada czy zła? Zła. Abraham się nauczył, na tym należy kobiety nie słuchać. Ale przychodzi inne wydarzenie, 14 lat później, czy tam mija kilkanaście lat, i żona mówi znowu do niego: słuchaj, musimy wypędzić Ismaela, bo znęca się nad Izaakiem. Nie musimy to zrobić. Abraham: nie, nie, ja kobiety nie słucham, żony nie słucham. Ale Bóg go przyciska i mówi: masz posłuchać swojej żony i zrobić tak, jak ona mówi. Widzicie coś? Jest jakaś zasada w tym? Jest. Bierz pod uwagę to, co ona mówi i sprawdzaj przed Bogiem, czy to jest dobra rada. Tak? Dzielna kobieta udziela dobrych rad. Mężowie, bierzcie te rady od tych dzielnych mężów, tak? Bo ona udziela dobrych rad i nie tylko mężowi, ale udziela wszystkim domownikom swoim, wszystkim ludziom, z którymi ma kontakt. A głównie to jest powiedziane, że ona od rana do wieczora służy swoim domownikom. Jest gdzieś też na bazarze, gdzieś handluje, tak? Czyli ma kontakt z ludźmi i udziela dobrych rad. Jak potrzebujecie dobrej rady, to do kogo dzwonicie?
Na przykład
do właśnie, do Iwony! No i trafiona zatem na dobrze. Dobrze, że masz dzisiaj szkółkę, bo będę cię obsmarowywał. Dokładnie, bo co? Bo jest mądrą kobietą i umie udzielać rad. Ona czasami mówi: no ale to ty powinieneś, ale ja na przykład źle się czuję w takim
doradzaniu,
nie? Takim, okej, okay, no zdarza mi się, że doradzam, ale jakoś tak unikam tego. Naturalnie to nie jest, jakby to powiedzieć, nie jest moja zdolność, tak, rozmawiać. Natomiast ona potrafi współczuć każdemu, potrafi się utożsamić z każdym i potrafi dobrze doradzić. Z Bożej perspektywy powiedzieć co i jak. Nie? Więc nie zabraniajmy tego, tak? Bóg daje mądrość kobietom, to używajmy tej mądrości. Ale pokorne, pobożne kobiety, tak tutaj mamy chociażby w Tymoteusza powiedziane, nie będą stawać w miejscu, gdzie będą ponad mężczyznami, będą autorytetem dla mężczyzn. Takim rozumieniem jako nauczyciel. A czym jest pastorowanie głównie, powiedzcie mi? Nauczaniem, więc czy kobieta może być pastorem? Nie, według Biblii nie może być. Czy dzisiaj jest takie parcie? Jest takie parcie, ale to jest świat. Tak? Feministki i tak dalej tak świat ulubiły, że nawet ludzie w kościele to łyknęli, tak? Więc trzymajmy się słabo, tak naprawdę ochronimy się przed wieloma rzeczami. My czasami tak naprawdę, czy wszystko co czytacie w Biblii rozumiecie? Ja nie wszystko rozumiem. Ale jak Bóg mówi coś, to lepiej bądź temu posłuszny, nawet jak tego nie rozumiesz. Dlaczego? Bo to będzie dobre dla ciebie. I może z czasem, za kilka lat, będziesz dziękować: Boże, dziękuję ci, że byłem posłuszny twoim słowom, to ocaliło moje życie. Bo dopiero dzisiaj rozumiem, o co chodziło, tak? Izrael tak naprawdę, zobaczcie, miał nadane prawo, tak? Czy oni rozumieli, dlaczego coś robią? Bardzo często nie wiedzieli. Na przykład nie wiedzieli, dlaczego mają przed jedzeniem myć ręce, nie? Bo prawo nakazywało. Inni ludzie tego nie robili, inne narody. I umierali jak kawki, bo jakieś wirusy, bakterie wyżynały całe narody, a Żydzi byli, nie wiadomo dlaczego, nie chorowali. My dzisiaj wiemy dlaczego, tak? Ale oni nie wiedzieli. Oni, będąc posłuszni prawu Bożemu, byli zdrowi. Jedzenie mieli podzielone na czyste, nieczyste, tak? Dopiero dzisiejsze badania wychodzą, że wieprzowina jest najbardziej nieczystym mięsem, takim no, bardzo szkodliwym, tak? Skąd oni o tym wiedzieli? Mieli prawo. Bóg wiedział, powiedział im: róbcie tak, a będziecie zdrowi, a będziecie długo żyli. I my czasami też Możemy czegoś nie rozumieć. Dlaczego mam robić tak, a nie tak? Ale dzięki posłuszeństwu ocalić swoje zdrowie i życie. Bardzo często. Więc czy warto? Warto. Jeśli Bóg mówi, że kobiecie nie pozwala panu przewodzić nad mężem i nauczać, to trzymajmy się tego, tak? Mogę nie rozumieć tego do końca, ale Paweł tutaj już dwie rzeczy przynajmniej mówi. Nie? Że kobieta została stworzona dla mężczyzny, czyli ma inaczej funkcjonuje, a drugie jest bardziej otwarta na zwiedzenie. Bo szatan przez emocje lubi działać, a kobiety, no jak widzimy, kobiety są bardziej emocjonalne od mężczyzn. Nie jest tak? No, każdy psycholog ci to powie, tak? Każdy wie, że tak jest, tylko ludzie w kościele nagle nie wiedzą, że tak jest, że kobiety są bardziej emocjonalne, nie? A jak są bardziej emocjonalne, to są bardziej otwarte na zwiedzenie, tak? Bo czasami podejmują decyzje w emocjach. No i tak to jest. Bóg tak nas stworzył. Bóg dał kobietom mądrości. Niech je używają jak najbardziej. Doradzać, nauczać. Czy kobieta może kogoś nauczać? Inny fragment jeszcze gdzieś tu mam. Czekajcie. Tytusa tym razem. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze. Winny unikać plotek i oszczerstw. Nie upijać się winem. A uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Tak? Mogą starsze kobiety kogoś uczyć? Oczywiście, że tak. Praktycznego życia w rodzinie, tak? Chociażby. Mamy takie wskazówki, więc czytajmy i stosujmy, tak? Jak najbardziej. Słuchajcie, dobra, ten temat, jest więcej wersetów, ale chciałem te skrajności pokazać, żebyśmy nie wpadali, bo znam takich ludzi, którzy, ponieważ kobieta nie wolno nauczać, więc nawet w kościele kobiety siadają osobno, mężczyźni osobno, nie, takie, to już jest, to jest dziwactwo, to nie jest już biblijne zastosowanie tego wersetu. I kobiety też mają mądrość i mężowie też powinni bardzo często z ich porad korzystać. Więc nie olewamy tego, co mówi żona, nie olewamy tego, co mówi, bo mówi kobieta, tylko mamy przepuścić przez filtry Słowa Bożego, a może ona ma rację. Jeśli ma, stosujesz to. Także nie ma czegoś takiego, że cokolwiek kobieta mówi, to od razu do kosza wrzucamy. Nie? To nie tędy droga. Dobra, słuchajcie, wracamy do listu do Rzymian. Jesteśmy... 13 mówisz? Dobra, to końcówka 12 wracamy. Słuchajcie, 12 rozdział, 14 werset. Się cofniemy troszkę. Do tego fragmentu, gdzie jest błogosławcie tych, którzy was prześladują. Oj, Panie, prowadź nas przez ten list, bo jest tak dużo rzeczy fajnych. Słuchajcie, chciałbym, abyśmy spojrzeli z powrotem na te wersety, które ostatnio troszkę liznęliśmy, a dzisiaj chcę je rozwinąć jeszcze, bo są bardzo ważne. W 14 wersecie mamy napisane coś takiego. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Wiecie co, prześladowania generalnie, jak czytamy w Biblii, to nam się kojarzą, a to ktoś niewierzący prześladują wierzących. I ja wam powiem tak, jeśli mnie niewierzący prześladują jakoś, potrafię im błogosławić. Jak ktoś mnie przeklina, to ja potrafię, ja niech Pan ją błogosławi, niech Pan idzie w pokoju, nie? Takie słowa potrafię. Ale wiecie, zauważyłem, że o wiele trudniej jest nam błogosławić, gdy nagle tymi prześladowcami, którzy nas prześladują, są nasi bracia w Chrystusie. Nie wiem, czy zauważyliście, bo mi osobiście jest o wiele trudniej błogosławić im, przekleństwo zamieniać w błogosławieństwo. Nie wiem, jakoś tak, może wam idzie lepiej, ale mi to dużo ciężej było zastosować. Ale wszyscy mamy się tego uczyć, słuchajcie. Jeśli ktoś cię przeklina, jeśli ktoś mówi nieprawdę na twój temat, naucz się błogosławić mimo wszystko. Nie odpłacamy tym samym, tylko nie daj się zwyciężyć złu, ale złoczem dobry zwyciężeń. To takie fajne zdanie gdzieś ostatnio czytałem, że wiesz, jak się pozbyć swojego nieprzyjaciela? Po Bożemu? Po Bogosa. Uczyń go swoim przyjacielem. To nie jest możliwe tak naturalnie, tak? Ale dokładnie, błogosławiąc kogoś, jest powiedziane, że zgarniasz ten węgle, tak? Na jego głowie, jeśli pomagasz mu, gdy na to nie zasługuje i tak dalej, a ty mu jednak pomagasz i dobrze o nim mówisz, to rzeczywiście jest nieprzyjaciela. Kto wie, co Bóg zrobi, nie? Może stać się twoim przyjacielem. Co jeszcze? Powiem wam tak. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Wiecie co, tak zauważyłem jedną rzecz. W momencie, gdy od wierzących dostawałem ciosy, zacząłem czytać psalmy. Wiecie co zauważyłem w psalmach? Że Dawid przez podobne rzeczy przechodził. Że przyjaciele go zdradzali, że przyjaciele stawali się jego wrogami. I ja tak bardzo to odbierałem do siebie. Ale wiecie co? Zauważyłem, że kurczę, coś, jeśli chodzi o moją postawę chrześcijańską, nie do końca mogę się utożsamić z tym, co robił Dawid. Bo Dawid, jakbyście czytali jego psalmy, on mówi tam o przyjacielu, z którym chodzili razem do świątyni, z którym razem się modlili, z którym razem przeżywali coś z Bogiem. I nagle ten człowiek stał się jego nieprzyjacielem. I co Dawid mówi? Panie, zabij gościa. Po prostu zabij go. Jak on tak może robić, nie? Jak może tutaj rękę na sprawiedliwego ponosić i tak dalej. I no chociażby w psalmie 55 możecie to zobaczyć, od 55-14. I on tam po prostu mówi prosto, że Pan wspomina o tym, no Panie, jeśli się nie upamiętają, to ich pozabijaj. I ja nagle tak myślę, kurde, no i czemu mnie tak, no przecież to biblijne jest, tak? No tak pokusem ja powiedziałbym, Panie, rozpraw się z nim, pozabijaj ich wszystkich, nie? Ale stwierdziłem, że nie, to nie jest to, do czego Bóg mnie powołał. Przypomniałem sobie ten fragment, chociaż myślę, no jak to się ma do tego fragmentu, tak? Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Nie oddawajcie złem za zło, tak? Mówię, nie, to coś nie tak. Ale co nie tak, słuchajcie. Wielu ludzi podchodzi do Biblii tak. Otwieram na chybił, trafił i co tam jest, to jest do mnie, tak? Ale przecież Biblia jest podzielona na... Mówi o różnych epokach, w których ludzie żyli i ludzie mieli różne odpowiedzialności. Dawid żył w jakich czasach? Pod jakim prawem? Nie? On żył pod prawem mojżeszowym, tak? On żył pod zakonem. Gdzie za zabójstwo było co? Śmierć, tak? Za podniesienie rękę na pomazańca Bożego, co było?
Śmierć!
A my w jakich czasach żyjemy? W tych samych? Nie. Ja z tego co pamiętam, to żyjemy w epoce łaski, gdzie wszystko mamy z łaski i obdarzamy ludzi tym, co jest łaskawe, tak? Czy to znaczy, że prawo nas nie obowiązuje? W pewnym sensie nie. No bo jeżeli za śmierć była śmierć, to jak my dzisiaj się powinniśmy zachowywać w Kościele, tak? Zabijać wszystkich, którzy kogoś zamordowali, tak? A Jezus nawet mówi, jeśli powiedziałeś komuś głupcze, to już go zabiłeś? W kazaniu na górze chociażby, tak? To co? Zabijamy! Zabijamy, ile wlezie. Tak? Epoki nam się pomyliły, powiem tak. I wielu wierzącym dzisiaj, którzy powinni żyć w epoce łaski, w swoich umysłach żyją w epoce zakonu i chętnie, tylko upadnij. Chętnie cię dobiją. Dlaczego? No bo przecież biblijnie postępujemy. Tak, tylko że epoki ci się pomieszały. Wiesz, co to znaczy miłosierdziarca, a nie ofiary? Wiesz, co to znaczy? Wiesz, co to znaczy przebaczać? I nie wspominać tego więcej? To jest ta epoka, w której masz żyć. Nie w tamtej, tylko w tej jesteś. I za to jesteś odpowiedzialny. Dzisiaj ludzie w Kościele są odpowiedzialni za to, w jaki sposób okazują miłosierdzie, łaskę i miłość, a nie za stosowanie prawa. Oko za oko, ząb za ząb. Pamiętajmy o tym. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. To jest dzisiaj dla nas, tak? Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Powiem tak. Dlaczego dużo osób przychodzi do chociażby do Iwony po poradę?
Bo Bóg uzdolnił ją, wiecie w czym? Że potrafi płakać z płaczącymi i cieszyć się z cieszącymi się. To jest naprawdę cenna rzecz. Niestety wiele razy widziałem w Kościele ludzi, którzy zupełnie tego nie rozumieją, o czym tu jest mowa. I jadąc na przykład na wesele kogoś niewierzącego ze swojej rodziny, po prostu siedzieli jak na pogrzebie. Mówię, to po co ty tam jedziesz w ogóle? Tak? Słyszałem o takich ludziach, którzy na przykład no, ślub był w kościele katolickim, oni progu kościoła nie przekroczyli, bo przecież są tak święci i doskonali. A tam bałwochwalstwo się dokonuje. My to po cholerę w ogóle na ten ślub jechałeś. Żeby co pokazać, że jesteś lepszy od nich? Pogardzasz nimi? Przecież Biblia mówi, płaczcie z płaczącymi, weselcie się z weselącymi. Co ci szkodzi wejść do kościoła, do budynku jakiegoś i siąść w ostatniej ławce i uczestniczyć w uroczystości i później cieszyć się z tymi młodymi, którzy się cieszą, że się poślubili, tak? Przeszkadza ci to w czymś? Nie wiem, umniejsza twoje pobożności? Nie, wyrzuć to ze swojego myślenia. Wesel się z weselącymi i płacz z płaczącymi. Jesteś na pogrzebie, utożsamiaj się z tymi ludźmi. Miej współczucie, miej właściwą postawę. I tutaj na marginesie właśnie chciałem podziękować tym, którzy gdy w naszej rodzinie przechodziliśmy przez trudny czas. Są tutaj wśród was ludzie, którzy po prostu nie krytykowali, nie potępiali, ale siedzieli z nami i płakali. Bo tego potrzebowaliśmy najbardziej. Nie krytyki, nie pouczeń, tylko żebyście siedzieli z nami i płakali, bo my płaczemy. Czego to jest wyrazem, jak myślicie? Braterskiej miłości. To jest miłość właśnie. Miłość w zastosowaniu. Płacząc z płaczącymi, utożsamia się z nimi. Bądźcie zgodni we wzajemnym myśleniu. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co uniżone, pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Oj. Sami siebie za mądrych mamy nie uważać. No to ciekawe. Słuchajcie, naprawdę wiele razy słyszałem jakichś wykładowców, teologów, którzy najpierw, zanim zaczęli swoją mowę, to najpierw przedstawiali, ile to oni szkół skończyli i jacy oni to są, ile stopni mają przed swoim nazwiskiem. Powiem wam tak, jak już to słyszę, takie wprowadzenie, to już się pomału zaczynam wyłączać tak naprawdę. Myślę sobie, te pokazy, co ty nam chcesz powiedzieć, tak? Że jesteś mądrzejszy od nas i teraz będziesz, tak, będziesz się popisywał. Wolę tak naprawdę posłuchać ludzi, którzy zostali przeczołgani przez życie i dzielą się mądrością taką praktyczną, niż wykształconych teologów, którzy po prostu Grekę mają w jednym palcu, ale to, co mówią, nie służy niczemu. Na pewno nie zbudowaniu i zachęceniu, tylko poniżaniu innych, że nic nie wiecie. A ja wiem, nie? Bo ja skończyłem coś. Bo ja coś tam zrobiłem. Jeśli chcesz być prawdziwie mądry, to nie uważaj siebie za mądrego. Wiecie, jaka tu jest pułapka? Jeśli ktoś uważa siebie za mądrego, to wiecie, w jakim jest miejscu?
Tychy.
Dlaczego? Bo taka osoba nie jest otwarta na przyjmowanie mądrości od innych. Nie jest tak? Bo skoro to ja jestem mądry, a reszta jest głupia, no to co wy mi możecie powiedzieć, tak? Co ja mogę od was przyjąć? Ale prawdziwie pobożny, mądry człowiek zawsze będzie miał podstawę, jak tylko ktoś inny mówi, siedzę, słucham, robię notatki, przyjmuję. Ja nie wiem wszystkiego. Czy możesz powiedzieć, że wszystko już wiesz na temat Biblii? I wszystko w Biblii jest dla ciebie zrozumiałe? Wszystko wiesz, tak? Ja nie znam takiej osoby. A niektórzy się zachowują tak, jakby byli alfą i omegą. A ja w Biblii odkryłem, że alfą i omegą jest Jezus. Wiesz? Słyszysz? Jezus jest alfą i omegą, nie ty, tak? Więc po prostu pamiętajmy o tym i miejmy postawę przyjmowania i uczenia się. Najlepszymi nauczycielami są ludzie, którzy są przez całe życie uczniami. Nie wiem, czy to zauważyliście. Mi się bardzo dobrze przyjmuje właśnie od takich nauczycieli, którzy są i twierdzą także, że są uczniami i się uczą. Bo kto z nas przez całe życie się nie uczy?
Właśnie mamy się uczyć przez całe życie. Dzisiaj jestem o wiele mądrzejszy niż 30 lat temu, a za 20 lat będę jeszcze mądrzejszy. Bo mam postawę ucznia. Bo szukam miejsc, gdzie mogę przyjmować i słuchać Słowa Bożego. Przyjmować mądrość. To jest cały proces. Stały proces. Także pamiętajmy o tym. Nie uważaj się sam za mądrego. Jeśli tak uważasz, zmień postawę. Panie, proszę Cię, skrócz mnie, bo potrzebuję przyjmować na nowo nauczania. Potrzebuję na nowo słuchać Twój głos. Uniżoności szukania. Pokory szukania, a nie wywyższania siebie. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się pięknie, tam jest słowo nawet niedobrze, tylko pięknie czynić wobec wszystkich ludzi. Jeśli to jest możliwe, o ile to od Was zależy, żyjcie w pokoju, w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Czy mam pokój ze wszystkimi ludźmi? No nie mam. Dlaczego? Bo są dwa warunki. Jeżeli to jest możliwe, a nie zawsze jest możliwe, bo ktoś na przykład mieszka na innym kontynencie i nie mogę, tak? To jest jeden z przykładów. A druga rzecz, o ile to ode mnie zależy. Czy pokój zawsze zależy ode mnie tylko? Nie, bo zależy też od kogo? Od drugiej strony, tak? Żeby mieć pokój, to dwie strony muszą ten pokój mieć podpisany, a nie jednostronnie podpisujemy pokój, tak? To nie ma takiej możliwości. Dlatego pamiętajmy też o tym, bo czasami widzę, że chrześcijanie na siłę coś próbują robić. O, ze wszystkim mam mieć pokój, więc przyjdź bracie, uściśnijmy sobie rękę. Nie wyjaśniając oczywiście niczego. Nie. Tylko tutaj, żeby inni widzieli, że mamy pokój między sobą. Słuchajcie, mam alergię na obłudę. Grałem kiedyś w takich cyrkach. Naprawdę nic to nie daje. Nic nie rozwiązuje. Żaden to jest pokój. Jeśli to od Ciebie możliwe i o ile to od Ciebie zależy, miej pokój. Ale nie czuj się potępiony, jeśli z kimś nie jesteś, bo nie masz pokoju, gdy nie masz do tego możliwości i gdy druga strona nie ma postawy do tego pokoju. Tak? To nie żyj w potępieniu. Ten pokój jest warunkowy. Są dwa warunki, pamiętaj o tym. Jeśli nie ma tych dwóch warunków spełnionych, to nie osiągniesz pokoju, choćbyś na głowie stawał i klaskał uszami, po prostu nie jesteś w stanie. Nie ma takiej możliwości. I będą tacy ludzie, z którymi przez miesiące, lata możesz mieć niepokój. Ale wtedy do wieczerzy nie przystępuj. I tu jest kontynuator. Ja mi się skojarzyło, słuchajcie. Bo słyszałem w kościołach takie nauczanie, że jeśli nie pogodziłeś się ze wszystkimi braćmi, to nie możesz występować do wieczerzy pańskiej. No to sorry, ja już od paru lat nie powinienem uczestniczyć w żadnej wieczerzy. Bo mam niepokój z ludźmi, którzy nie chcą się ze mną pojechać, naprawdę, tak? No i co? Nie przystępuję do wieczerzy? Zobaczcie, co my budujemy, tak? Budujemy rzeczy, których Biblia nie mówi. Bo niegodne spożywanie wieczerzy nie mówi o tym, że nie jestem pojednany z bratem. Mówi tylko o tym, że mam wiedzieć, w czym uczestniczę. Że muszę wiedzieć, że uczestniczę w pamiątce śmierci Jezusa Chrystusa. Muszę być świadomy tego, że ta krew się przelała za mnie. To jest godne spożywanie. A nie, że mam być pojednany ze wszystkimi. Tak? Oj. Żeby nasze wieczerze pańskie nie zaczęły wyglądać jak u światło wiechowe. Wiecie, jak u nich wygląda? Tak? O, pamiątka wchodzimy. Wszyscy przekazują sobie kielich, nikt nie uczestniczy. Bo nikt nie jest godny. Bo godnych było tylko 144 tysiące, a lista jest zapełniona, nie? I ja myślę, że niektóre kościoły chrześcijańskie w tym samą stronę idą. Za chwilę nikt nie będzie godny uczestnictwa w wieczerzy pańskiej, no. Po prostu stuknijmy się w czoło, tak? Idziemy w stronę sekciarstwa, tak naprawdę. Każdy narodzony na nowo człowiek trzeźwo uczestniczący w wieczerzy pańskiej jest godzien uczestnictwa w tej wieczerzy. Tak? Słyszycie mnie? Tak? Każdy nowonarodzony człowiek, który wie, co Jezus zrobił dla niego na krzyżu Golgoty, uczynił go swoim Panem i Zbawicielem, ma możliwość uczestnictwa w wieczerzy pańskiej. No chyba, że jest pijany. No to wtedy nie, bo jest nieświadomy wtedy, w czym uczestniczy. I o to w Koryncie chodziło. Słuchajcie, co dalej? Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta i ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Jak ważne to jest. Dlaczego my nie mamy się mścić? Prawo mówiło, tak? Jeśli ktoś ci zrobił krzywdę, oddaj mu tym samym. No po prostu, tak? Takie było prawo. Nie? Ktoś ci złamał rękę, miałeś prawo mu złamać. To było prawo mojżeszowe. Przez Boga dane. Jest biblijne i jest biblijne. Ale ty nie masz żyć według tego. Dlaczego? Bo jest biblijne i poce. Masz każdą pomstę komu zostawić? Bogu. Dlaczego? Bo bardzo często w naszych osądach my się mylimy, bo nie wiemy wszystkiego, nie jest tak? Nie wiemy, dlaczego ta osoba w danym momencie tak właśnie się zachowuje. Bardzo często możemy złe wnioski wyciągnąć, widzieć coś i całkowicie błędne wnioski wyciągnąć. Nie jest tak? Dlaczego? Bo my widzimy tylko to, co jest z zewnątrz. A Bóg zna motywację, zna serca, zna wszystko. Jeśli ma się kto, jeżeli ktoś powinien doświadczyć pomsty, to niech dostanie ją od Boga. Czy chciałbyś tak, żeby Bóg postępował tak samo, nie wiem, czy inni bracia w stosunku do ciebie, jeśli ty coś złego zrobisz? Jak najbardziej. Wolę dostać od Boga niż od ludzi. Wolę, żeby to On mnie karcił niż ludzie. Dlaczego? Bo On zna moje serce. I czasami coś wyszło bardzo źle, ale On znał moje motywacje. A moje motywacje mogły być dobre. Nie może tak być. Może tak być. A ludzie na podstawie czego cię osądzą? Na podstawie czego cię potępią? Efektu końcowego. Nikt nie sprawdza motywacji. Nikt nie sprawdza, co było w twoim sercu. Nikt nie wie, w czym żyłeś. Nikt nie zna twoich okoliczności. Nikt o tym nie wie. Nie wie, czym żyłeś. Więc dlatego nie mamy prawa też się mścić. Nie mamy prawa sądzić drugiego brata, czy stoi, czy upada, przed kim to ma robić. Przed Panem swoim, nie przed tobą. Więc zostaw go. Jak nie możesz mu pomóc, to przynajmniej go nie kop, tak jak leży. Bo nie masz do tego prawa. Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem przyniosł węgle żarzące, zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I to jest dzisiejsza epoka. Tak mamy postępować do naszych wrogów. Dobra, słuchajcie, szybko. A jednak nie będzie godziny. Będzie ponad godzinę, zobaczycie. Dobra. Nie, streszę się. Słuchajcie, 13 rozdział, tak? 13 rozdział tak naprawdę... Dwa takie główne tematy i głównie ja będę czytał tak naprawdę, bo tu no, może trochę skomentuję. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Jak to? No nie, no gdzie? PiS doszedł do władzy? Nie, to na pewno nie od Boga. Nie, to Bóg się pomylił. Musimy ich zdefronizować, zniszczyć. Tylko, że to nie jest chrześcijańskie myślenie. Nie wiem, czy zauważyłeś. Każdy niech będzie poddany władzom, to jedne. Drugie, nie ma bowiem władzy, która nie pochodzi od Boga. Czy władza komunistyczna w Korei Północnej jest za pozwoleniem Boga? Jak najbardziej. Myślicie, że to wymknęło się Bogu spod kontroli? Czy Bóg nie może zrobić tak i ten Kim Il-sung, czy jak mu tam pada nieżywy? Oczywiście, że tak. To jest Panem życia i śmierci. Tak? My nie widzimy całej... My nie widzimy tego, co się dzieje z perspektywy wieczności. A czasami Bóg dopuszcza złych władców po to właśnie, żeby ludzie w Kościele chrześcijańskim odważnie głosili Ewangelię. Tak się dzieje, nawet w historii Kościoła to widać. Im bardziej Kościół jest prześladowany, tym odważniej głosi. Nie wiem, czy zauważyliście. Tak działa. Jak żyjemy w krajach, gdzie nic nam nie grozi za głoszenie, to zazwyczaj nikt nie głosi. Jakoś tak to działa, tak? A w krajach, gdzie grozi coś za to, ludzie z narażeniem życia to robią. chrześcijanie, tak? Często giną za to. Co to znaczy, że wszelka władza... Zobaczcie, tu będziecie zdziwieni w ogóle tym tłumaczeniem. Zaraz zobaczycie. On mówi tak. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu, bo ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. I słuchajcie, o kim on mówi? Kim był Paweł? Żydem, tak? Przede wszystkim. Z narodu żydowskiego, tak? A pamiętacie, co Żydzi za czasów Jezusa i za czasów Pawła robili? Czy byli wolnym, Izraelu wolnym krajem? Nie. Byli pod władzą rzymską, tak? Mieli okupantów. Co Żydzi robili? Byli bardzo posłuszni, jeśli chodzi o naród zdobyty przez Rzymian? Nie, tam było powstanie za powstaniem. Nawet za czasów Jezusa była taka grupa zelotów, ludzi, którzy zaprzysięgali się, byli skrytobójcami, czyli tacy terroryści, można powiedzieć, dzisiejsi. I po prostu co tylko gdzieś był jakiś Rzymian, gdzieś się odłączył od grupy, gościa nożami, nie, i nie żyje, tak? Bo walczyli o wolność dla swojego narodu. Ale Paweł mówi, chrześcijaństwo jest zupełnie czymś innym. Czy Żydzi w ten sposób się uwolnili spod okupacji rzymskiej? Ciekawe, nie udało mi się. A w 70 roku nawet przyszli Rzymianie i całą Jerozolimę wprost zamienili. To było kolejne powstanie żydowskie, tak? A w jaki sposób, można powiedzieć, chrześcijanie zdobyli cesarstwo rzymskie? Właśnie postawą, o której Paweł pisze. Paweł twierdzi, że każda władza jest od Boga i mamy być jej posłuszni. Paweł mówi, że mamy płacić, ale te podatki są tak wielkie, tak głupie i w ogóle, w ogóle. A co cię to interesuje? Bóg ustanowił tych ludzi. Biblia mówi, komu masz płacić podatki? Płać podatki. Komu cło, temu cło. Masz to robić. Bo Bóg ustanowił tych ludzi właśnie po to, żeby państwo działało i żeby były płacone podatki. Żeby państwo funkcjonowało, muszą być podatki. Żeby Kościół funkcjonował, też muszą być daniny, tak? Na ten Kościół. Myślicie, że mielibyśmy tu cokolwiek, jakbyśmy nie zbierali pieniędzy? No tak. Tylko to nie są podatki narzucone, tak? Tylko po prostu z ochotnego serca dajemy, tak? Ale do życia to jest potrzebne. W państwie większość ludzi by nie płaciło, jakby nie mieli narzucone tych podatków. Dlatego są ludzie, którzy zbierają te podatki. Paweł mówi, chrześcijanie płacą. Chrześcijanie czynią dobrze. Zaraz o tym przeczytacie, przeczytamy. Słuchajcie, on mówi tak. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz się bać władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz... Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Słuchajcie, wiele razy słyszałem, nawet za komuny tak było. Ja mieszkałem, niektórzy z was pamiętają, w Złotym Stoku. Taka mała mieścinka, 100 km od Wrocławia. Ale wiecie, co za komuny, jak wyglądało rządzenie tym miastem? Był sekretarz partii i był ksiądz. Umawiali się chłopaki co tydzień, lubili w pokera grać. Grali sobie w pokera i decydowali o tym, co się w mieście dzieje. Dlaczego? Bo rozmawiali ze sobą. Jeden miał władzę, a drugi miał mądrość. I po prostu cokolwiek było potrzeba kościołowi, załatwiał władzę, bo grali w pokera, tak? Może nawet w pokera wygrywał tam wolki cementu na remont. No nie wiem, jak to robić. Ale ten ksiądz akurat miał właściwą postawę. Bo było co? Jeśli trzeba było pomóc temu człowiekowi, nie wiem, ochrzcić mu, pokryją mu dziecko, czy coś takiego, bo dużo ludzi tak robiło na komunie, to on to robił. Bo o to chodzi w chrześcijaństwie. My mamy, usługując innym, zdobywać ich. W jaki sposób się zmieniło cesarstwo rzymskie, albo w jaki sposób Kościół zmienił układy w cesarstwie rzymskim? Bardzo prosto. Nawracał się Pan. I nawracał się niewolnik. Jak wyglądali w Kościele? Siedzieli obok siebie i chwalili Boga. Coś się zmienia? Tak. Myślenie się zmieniło. Pan inaczej traktuje już niewolnika,
bo jest jego bratem w Chrystusie, niewolnik inaczej traktuje Pana i pracuje dla niego jak przed Bogiem. Coś się zmieniło? Bardzo dużo. I w ten sposób Kościół działa. My nie jesteśmy rewolucjonistami. My nigdzie nie... Oczywiście komuniści mówią, że Jezus był rewolucjonistą. Bzdura totalna. To nie ten duch. Jezus nie przyniósł żadnej rewolucji, nie przyniósł żadnych buntów. Ale miłością mamy zdobywać ludzi. Chrześcijaństwo rozwija się zupełnie inaczej niż te oficjalne, zorganizowane kościoły w cudzysłowie, które narzucały swoją wiarę innym. To nie tak działa. Miłość, usługiwanie, ludzie się nawracają. W sercach Bóg rozlewa miłość Bożą. To jest zupełnie inna od tej naszej miłości. Jest ona, ta władza, bowiem dla Ciebie, czyli dla mnie, narzędziem Boga, a dosłownie tam jest sługą Boga, prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie napróżno nosi miecz. Jeśli bowiem narzędziem Boga, czy sługą Boga, do wymierzania sprawiedliwej kary temu, który czyni źle, należy więc jej się poddać. Nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Chrześcijanie poddają się władzy ze względu na sumienie przede wszystkim, a nie dlatego, że grozi mi kara za niepłacenie podatku na przykład. Tak? Robię to zgodnie z sumieniem. Bóg nakazuje mi, panie, ja to płacę. Nie kombinuję, jak każdy Polak, kombinator. Polacy to kombinatorzy, zawsze było tak mówione. Więc jeżeli jest prawo, to od razu już myślą, jak obierać te prawo, tak? Więc my jesteśmy specjalistami od omijania prawa, ale jako chrześcijanin masz sumienie. Bóg mówi, postępuj zgodnie ze swoim sumieniem. Jeśli prawo mówi, masz płacić coś, masz czegoś nie robić, to masz to robić, a tego nie robić. Bo żyjesz w tym państwie i masz być posłuszny prawu tego państwa. Czy zawsze, bo tu musimy zrównoważyć, czy zawsze mam być posłuszny uchwałą danego narodu czy prawa? Czy zawsze? Tu kłania się fragment, który przerabialiśmy na grupie domowej. Tak? Dzieje apostolskie. Co zrobili apostołowie, gdy można powiedzieć przewodnicy ludu, rada starszych Izraela powiedziała im tak. Zabraniamy wam nauczać w imieniu Jezusa. Powinni co? Podporządkować się? Tak. No nie. Dlaczego? Jak apostołowie odpowiedzieli? Bardziej należy słuchać Boga niż was. A te słowa darzą życiem. Słowa o Jezusie darzą życiem. Jeśli państwo będzie mi zabraniało wychodzić na ulicę i głosić Ewangelię, to będę to robił. Bo bardziej będę słuchał Boga niż... A wiem, że to są słowa zbawienne dla ludzi. Jezus ratuje ludzi od wieczności w piekle. I my musimy o nim mówić. Czy ktoś mi zabrania, czy nie? Mamy mówić. I tego mi nikt nie może zabronić. Nie, wtedy zgodnie z sumieniem nie będę posłuszny, tak? I wielu wierzących tak naprawdę w komunistycznych więzieniach siedziało właśnie za to, że głosili, tak? Wielu do dzisiaj siedzi w takich państwach jak Chiny, czy Korea Północna i tak dalej za głoszenie Ewangelii. Czy są przez to nieposłuszni? Podejrzewam, jeśli chodziłoby o płacenie podatków, oni by to robili. Ale jeśli przestępstwem jest głoszenie Ewangelii o Jezusie, no to sorry, popełnię to przestępstwo. Bo Bóg jest ponad. Bo Bóg, Bożą wolą jest, abyśmy szli na cały świat i głosili. Ratowali ludzi. Nie chodzi tylko o głoszenie, bo ludzie niektórzy robią z głoszenia Jezusa jakąś ciężką pracę do wykonania. Musimy. Nie. Chodzi o ratowanie ludzi. Ludzie toną, a ty ich ratujesz. Widzisz to? To nie jest prawo. Musimy, bo Bóg nakazał iść na cały świat. Ratujesz ludziom żyć. Płaczcie z płaczącymi, weselcie się z weselącymi. Po co? Po to, żeby mieć możliwość przyprowadzić ich do Jezusa. Uratować ich.
Miejmy właściwe postawy, słuchajcie. Do rządzących też. A jeśli została wybrana nie partia, na którą głosowałem, to co? Mogę ich przeklinać ile wlezie, nie?
Nie. Może słowo mówi. Módl się za tych, którzy rządzą.
O co? O mądrość. Ale to głupki zostały wybrane. A ty myślisz, że mądrzy to skąd mają tą mądrość? To módl się, żeby te głupki dostały mądrość. Do rządzenia tym krajem. Do podejmowania właściwych decyzji. I to masz robić jako chrześcijanin.
A nie, nie, to nie moja partia została wybrana, teraz podatki nie będę płacił.
Bo to nie, bo ja jej nie popieram. To jest zła baza, niedemokratycznie wybrana. Demokratycznie wybrana, a niedemokratycznie wybrana. No w jaki sposób niedemokratycznie? Demokratycznie. Więc jeżeli jest wybrana i jest na czele twojego kraju, to módl się o mądrość dla nich. Bo oni tego potrzebują. I Bóg w tym momencie historii ich właśnie uczynił sługami swoimi do rządzenia tym krajem. Masz ich wspierać. Jesteś duchową postacią, osobą, oni nie. Więc wspieraj ich w swoich modlitwach. Z tego samego też powodu płacicie podatki, bo ci, którzy się tym zajmują z woli Boga, pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu uległość, uległość. Tam jest bojaźń. Tak naprawdę, komu bojaźń, to bojaźń. Komu cześć, czyli szacunek, to szacunek. Tak? Taki jest stosunek chrześcijanina do władzy. Czy mam szanować władzę mojego kraju? Mam. I bardzo mi się podobało dawniej, nie wiem jak teraz, ale dawniej w Stanach. Ciekawe było, bo zawsze tam jest, pamiętajcie, tam są dwie takie główne partie. Tak jak u nas PiS-PO, powiedzmy, to tam jest demokraci i republikanie. Ale wiecie co? Uwielbiałem widzieć chrześcijan amerykańskich. Bo głosowali na, powiedzmy, na republikanina, wygrał demokrata. To co się działo? Na pierwszych nabożeństwach, o, nie wygrał ten, na którego głosowali. Modlili się o nowego prezydenta i o mądrość dla niego. Dlaczego tak mówi? Bo tak mówi Boże Słowo. Tak? Popieram tego, bo zgadzam się z jego, nie wiem, myślami i tym, co głosi. Nie został wybrany, został wybrany inny. Wspieram tego nowego. Modlitwami. Może się nie zgadza z tym, co on tam głosi i tak dalej, ale mam go wspierać w modlitwach. Jak najbardziej. Rób to, bo tak nakazuje sumienie. Bóg przez sumienie, które ci dał. Nikomu. No i tu jest taka druga nauka z tego rozdziału, słuchajcie. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. To jest ważne słowo. Tu o długach już nie będę ciągnął, dobra? Wiadomo. Generalnie unikamy długów, tak? Jakichkolwiek. Gdziekolwiek. Jeśli możesz, unikaj. Ale jest jeden dług, który każdy z nas zaciągnął i będzie go miał przez całe życie. Jest to dług braterskiej miłości. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Miłość jesteś zawsze dłużny. Bo Bóg tak cię umiłował, że oddał swojego Syna Jednorodzonego. Masz taki dług zaciągnięty u Pana Boga, że się nie wypłacić, ale to jest dług miłości. Tak? Więc miłość zawsze i wszędzie. I jak ta miłość się objawia? Słuchajcie, i to jest piękne. Bo ludzie mówią, a tu prawo trzeba przestrzegać, ten zakon, 10 przykazań trzeba przestrzegać. Ja tam było kilkaset tych przykazań, a nie 10, no ale dobra. Tylko 10 jest, dobra. Spróbuj, nie daje rady. Dlaczego? Bo tu jest powiedziane tak. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, tam mamy bliźniego, nie wiem czemu, to jest drugiego, wypełnił prawo. Jak to? Kochając innych wypełniłem prawo? No tak to. Ale bowiem przykazania. I tutaj przeczytam w wersji takiej poprawnej, bo nie cudzołóż, nie zabijaj, to nie jest wersja poprawna. Dlaczego? Dlatego, że tu nie wiem dlaczego 10 przykazań mamy uparcie tłumaczone zawsze jako nakazy, a tam nie są nakazy. Dokładnie. Dokładniejszym tłumaczeniem jest nie będziesz. założył, nie będziesz zabijał. Albo nie musisz zabijać, nie musisz założyć. To jest poprawne tłumaczenie 10 przykazań. I to jest ciekawe, bo jeśli jesteś motywowany miłością, to teraz zobacz. Kocham moich braci. I co? Nie musisz cudzołożyć. Bo kocham moich braci. Nie musisz zabijać. Kocham moich braci. Co dalej? Nie musisz kraść. Bo kocham swoich braci. Nie muszę pożądać, albo nie chcę pożądać, tak? Bo kocham moich braci. I wszystkie inne. W niektórych rękopisach tam jest jeszcze nie musisz fałszywie świadczyć przeciwko bliźniemu swemu, tak? Nie musisz, bo jest miłość. Bo go kochasz. Będziesz świadczył fałszywie przeciwko swojemu bratu, tylko kochasz. No nie ma takiej opcji. Miłość nie wyżąda zła bliźniemu. Wszystkie te przykazania streszcza się w tym nakazie. Miłuj bliźniego. I słowo bliźni jest ciekawe, bo to dosłownie ono znaczy stojący tuż obok. My myślimy, a to bliźni to jest gdzieś tam za oceanem. Nie, bliźni to jest ten, co tutaj po sąsiedku przy tobie siedzi, tak? Kto siedzi obok ciebie, właśnie, to jest twój bliźni. Ktoś obok, tuż obok. Miłuj tego tuż obok, swego jak siebie samego. Miłuj tego obok. Dlaczego tego obok? Bo wiecie co? Ja zauważyłem, że chrześcijanie mają niesamowitą zdolność, by kochać tych biednych murzynów tam w Afryce. O, pomoc byśmy im wysłali, najlepiej finansową. Nie? Jesteśmy bardzo na to wrażliwi. Ale wiecie, na kogo nie jesteśmy wrażliwi? Na tych, których nie lubimy w kościele, którzy siedzą koło mnie na przykład. Zauważyliście to? To jest w naszych sercach. Łatwiej jest nam pomagać, kochać, wspierać kogoś, kogo nie widzimy. Gdzieś tam daleko. Ale tu jest bardzo precyzyjne słowo. Słowo mówi miłuj tego, który jest tuż obok. Który jest, mieszka obok w drzwiach, siedzi obok w ławce, który jest tutaj blisko ciebie. Tym masz pomagać, tych masz kochać. Nawet jeśli są swoimi nieprzyjaciółmi dzisiaj. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, czyli temu siedzącemu obok. Przeto miłość jest wypełnieniem prawa. Dlaczego nie żyje pod zakonem? Bo żyje w epoce miłości. Dlaczego częściej stosuje prawo niż ci, co żyli pod prawem? Bo kocha. Bo jest inna motywacja. Bo nie muszę być dobry dla tego mojego sąsiada, tylko chcę być dobry. No ale jeśli on jest niedobry. Bo miłość Boża jest rozlana przez Ducha Świętego w moim sercu. Bo miłość Boża. A zwłaszcza rozumiecie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Słuchajcie, tutaj w pierwszym wieku Kościół już spał. O ludzie, to co teraz się dzieje? Obudźcie się! Halo! I jak Paweł motywuje, dlaczego mamy się obudzić? Mówi tak. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. No nie jest tak? Słuchajcie, no jestem bliżej mojego spotkania z Jezusem niż 30 lat temu, gdy się nawróciłem tam, nie? Jest bliżej czy nie jest bliżej? Czy przyjście Jezusa po swój Kościół też jest bliżej niż 2000 lat temu, jak Paweł to pisał? No oczywiście, że tak. Więc obudźcie się, tak? Jezus idzie. Jezus jest blisko. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Czyli przyobleczmy się w miłość Chrystusa, żebyśmy mogli tych obok nas miłować i dobrze im czynić. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień. Nie w hulankach i pijatykach. Czy wierzący powinni chodzić na dyskoteki? Proszę, hulanki i pijatyki. Mówi wam to coś, czy nie?
Nie wolno?
Nie? Dziwne, nie? Dlaczego mamy nie uczestniczyć w tych hulankach i pijatykach? Dlaczego mamy... Bo wiecie co? To jest powiedziane, żyjcie jak w jasny dzień. Zauważycie, kiedy ludzie uwielbiają czynić zło?
im ciemniej, tym gorsze rzeczy się dzieją. A jeśli idziesz dziś na jakąś imprezę, to zachowuj się tak, jakbyś zachowywał się w ciągu dnia. Tak? Nie chodzę na imprezy, gdzie jest pijaństwo, bo mnie to nie rajcuje zupełnie, tak? Nie chodzę na imprezy, gdzie jest wyuzdanie i rozpusta, bo mnie to nie rajcuje. I tam nie będę miał możliwości okazać komuś Bożą miłość. No sorry, Mileto, tak? Nie w rozpuście i nie w wyuzdaniu. Rozpusta, rozumiem to słowo rozpusta, tak? Czyli to chodzi, tak naprawdę tutaj jest słowo łoże. Czyli wszystkie grzechy, które są związane z seksem. To jest mowa o rozpuście. A wyuzdanie? No wiecie co, to był już taki, to był gościu tak już żyjący w grzechu, że robił to, co zazwyczaj ludzie robią w ukryciu, on robi to otwarcie. Tak? Czyli nie miejmy udziału z takimi ludźmi. I ja myślę tu na przykład, no nie wiem, czy wierzący powinni chodzić, czy chodzą i rozbierają się na plaży nudystów, tak? No nie, bo dla mnie to jest ewidentnie wyuzdanie już, tak? Coś, co powinno być zakryte, jest odkryte. Nie? Nie powinniśmy uczestniczyć w czymś takim. To nie jest dla nas. I co jeszcze? I tu myślę najpierw, bo każdy wierzący wie, tak, nie no, dla hulanki, no nie, no nie jestem głupi, pijatyki, nie ma szans, nie będę chodził, bo jestem wierząc, rozpusta, wyuzdania, w chuj, nie? Nie pójdę. Ale wiecie, z czym mamy problem? To nie jest koniec tego zdania. Jest powiedziane, nie w kłótni i zazdrości. A tu niestety wielu chrześcijan się wykłada. Dlaczego? Bo nie definiujemy sobie, że kłótnia, spór jest sporem. Nie, ja tylko dochodzę swoich racji, bo to ja mam rację. Myślicie, że nie ma tego w kościołach? Ludzie potrafią się kłócić o takie pierdoły. Naprawdę, jak ja słyszałem o kościele, który podzielił się, bo ludzie się pokłócili o kolor dywanu, który był tam do przodu prowadzony. Normalnie, zobaczcie, jak cieleśni chrześcijanie potrafią być. Kościół się podzielił, bo jedni chcieli czerwony dywan, inni zielony. O. I tworzymy, ja wam udowodnię, że zielony jest bardziej biblijny od czerwonego. To są bzdury totalne, a ludzie się kłócą. I niestety w tych rzeczach, jak spór i zazdrość, bardzo często kościoły zawalają. Więc też, co jest lekarstwem na to? Miłość do tego, który siedzi obok ciebie własny. Szukaj miłości. Wychodź z miłością. Miłość i zazdrość. Miłość jest kłótnia i zazdrość, tak? Bardzo często są powiązane. Ktoś zazdrości ci czegoś, będzie się z tobą kłócił. Bo ja chcę, tak jak tamten wierzący, no nie? O, ja widzę, że w kościele większość ludzi ma samochód i dom, więc ja zaciągnę kredyt. Też muszę mieć, bo jestem też wierzący. Z czego to wynika? Zazdrość. A to prowadzi dalej do kłótni, do podziałów w kościele. Bo ja nie mam tego, co oni mają. A wiesz, że w kościół składa się z ludzi bogatych, biednych i obdarzonych różnymi darami, które mają się uzupełniać? To jest ciało Chrystusa. To jest ciało Chrystusa. Młodzi, starzy, dzieci, dziadkowie, babcie, to wszystko jest miejsce w kościele. Dzisiaj niestety, ponieważ chrześcijanie nie potrafią się dogadać, chociażby pokoleniowo, bardzo często spotkacie kościół młodzieżowy. Tak? A tam jest kościół dla dziadków, tak? Przepraszam, to nie to jest kościół? A skąd młodzież ma czerpać mądrość, jeśli nie od starszych braci w Chrystusie? Mi osobiście zajęło to dużo czasu, słuchajcie. Mieliśmy prężną młodzieżówkę, ale robiliśmy tak wiele, można powiedzieć, rzeczy dla Boga, że zaczęliśmy pogardzać starszymi ludźmi, którzy obok nas siedzieli w ławce. Co oni nam będą mówić, jak my mamy robić? My wiemy lepiej. I dalej decybele w górę. Nie? Bo dziadki zawsze było, tak głośno, ciszej. Za chwilę ty będziesz miał problemy ze słuchem. Zobaczymy, czy te decybele ci nie zaszkodzą. Ale jakbyś miał postawę miłości, to byś skręcił te decybele. Jakbyś usłyszał świadectwo, jak oni byli wierzący w czasie wojny, albo za czasów komuny i co musieli robić, to byś się zawstydził, bo ty byś nigdy tego nie zrobił, co oni zrobili dla Boga. I ty chcesz ich dzisiaj pouczać? To nie jest tędy droga. Posłuchaj, co oni mają do powiedzenia, bo oni są mądrzejsi i dłużej chodzi z Bogiem od ciebie. Widzicie to? Dlaczego są kłótnie i zazdrości? Bo nie ma miłości. Bo nie kochasz tego, który siedzi obok ciebie. To się zmieniło, słuchajcie, później, bo osoby, które najbardziej zwalczały młodzież, nagle się okazało, że są najukochańsze i zawsze później, jak żeśmy im pomagali, oni zawsze stawali w naszej obronie. Bo co? Bo zmieniła się nasza postawa. Nie robiliśmy im na złość, tylko słuchaliśmy, zaczęliśmy słuchać, dlaczego chcą, żeby było tak, jak chcą. I się okazało, że w wielu rzeczach mieli rację, a w wielu rzeczach nie. Ale jak myśmy zaczęli słuchać, to oni zaczęli nas słuchać i Kościół szedł do przodu. Bo miłość była tym spoiwem łączącym. I nie jestem za tym, żeby były kościoły młodzieżowe, kościół jakiś tam, nie wiem, muzyki rockowej, kościół taki, bo to nie jest kościół. To jest towarzystwo wzajemnej adoracji. Bo w kościele jest miejsce dla każdego wierzącego. Czy ma dzisiaj miesiąc, czy ma 100 lat, razem w kościele, bo mamy na siebie wpływ, bo mamy siebie nawzajem uczyć, bo mamy darami sobie usługiwać nawzajem. Widzicie to? Spory, kłótnie, zazdrości, podziały, to nie jest wola Boża. Ale przyobleccie, tu mamy tłumaczone, przyobleccie się w Pana Jezusa, ale tam nie ma w. Przyobleccie Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. Nie troszcie się zbytnio o ciało. Ciała troski nie czyńcie, tam w innym tłumaczeniu jest. Czym są ciała troski? No dokładnie. Zobaczcie, Biblia zachęca nas do tego, nie troszcie się o co? O to, jak będziecie się ubierać, jak będziecie, za co będziecie żyć, dlaczego mamy się nie troszczyć o to. I tu nie chodzi o troszczenie. Troska jest dobra, tylko nie zamartwiajcie się, to słowie tam powinno być, tak? A co my robimy? My się zamartwiamy. A zamartwianie jest już grzechem. Dlaczego? Bo zamartwianie nie ufa, że Bóg jest wierny i zaopatrzy. Czy mam się troszczyć o moją pracę, o ten tak? Troska jest, ale zamartwianie się jest grzechem. Więc te słowa Mateusza nie są właściwie przetłumaczone. Tam nie pisze, nie troszcie się o nic, tylko nie zamartwiajcie się niczym. Bo Bóg troszczy się nawet o ptaszki. Tak? Mają co jeść. To ty bardziej ty będziesz miał, bo Bóg zaopatrzy. No dobra, słuchajcie, coś jeszcze? Chyba wszystko na dzisiaj. Słuchajcie, pomódlmy się. Panie Boże, tak bardzo dziękuję Ci za Twoje słowo. Panie, chcemy dzisiaj modlić się o rządzących naszym krajem. Nieważne, że są to ludzie z partii jakiejś tam, Panie. Modlimy się o prezydenta Dudę. Modlimy się o prezydenta Zielińskiego. Zieliński, tak? Dobra. Prezydenta Ukrainy. Też, żeby Bóg dawał im mądrość do rządzenia tymi krajami, którymi rządzą, Panie. Prosimy Cię. Prosimy Cię, aby nie ulegali manipulacjom jakichś złych ludzi, ale aby nabywali mądrości i służyli swoim krajom. Prosimy Cię o to, Panie. A proszę Cię też o nas, abyśmy w oparciu o nasze sumienia płacili cło, gdzie trzeba, płacili podatek, gdzie trzeba, abyśmy wszystko płacili jak należy. A proszę Cię też, Panie, abyś nauczył nas kochać tych, którzy są obok nas. Tych blisko. Nawet tych, których nie lubimy, abyśmy potrafili ich kochać. Twoją Bożą miłością, która nigdy nie ustaje, nie szuka swego, która jest dobrą, dobrotliwa, cierpliwa. Tą miłością chcę miłować siebie nawzajem. Rozlej tą miłość w naszych sercach, Panie. Amen.